Jacqueline Carey. Santa Olivia. Mówili, że figura Matki Boskiej Bolesnej zapłakała krwawymi łzami w dniu, gdy zaraza zawitała do Santa Olivia. Mówili, że Bóg odwrócił twarz od rodzaju ludzkiego. Mówili też, że święci pamiętają to, o czym Bóg zdążył zapomnieć, jeśli chodzi o ludzkie cierpienie. Oczywiście mówili tak w wielu miejscach w tamtych latach. Przez długi czas była tylko śmierć. Śmierć i pieprzenie. Mnóstwo śmierci i mnóstwo pieprzenia. I jeszcze więcej śmierci. Pojawiły się plotki o siłach El Segundo, przypuszczających rajdy wzdłuż całego muru. Santa Anna El Segundo, zbuntowany meksykański generał. Jeśli nawet była to prawda, nigdy nie widziano ich w pobliżu Santa Olivia. Czego mieliby tu szukać? Nie było tu szpitala. Po drugiej fali zarazy nie było nawet prawdziwego lekarza. Jednak plotki musiały być prawdziwe, ponieważ żołnierze nadeszli. W dniu ich przybycia łzy stojącej w sanktuarium figury wyschły, zmieniając się w rdzawe plamy. Megafony wywrzaskiwały ogłoszenia o murze, nowym murze na północy, mającym zapewnić dodatkową ochronę w połączeniu z murem na południu. O kordonie, mającym powstrzymać rajdy i zabezpieczyć granice. Ludziom pozwolono zostać lub odejść. W pozostałych miejscach, które znalazły się wewnątrz kordonu, wyglądało to inaczej. Przeprowadzono masową ewakuację i wypłacono odszkodowania. Mieszkańcom Santa Olivia, którzy zdecydowali się wyjechać, nie udzielono żadnego wsparcia. Niektórzy wyjechali. Większość została. Zostali, ponieważ byli chorzy i umierający, ponieważ straciwszy bliskich, czuli się osamotnieni i zagubieni. Zostali, bo tu był ich dom i nie mieli dokąd pójść, a zaraza i tak była wszędzie. Zostali, bo żołnierze tak naprawdę wcale nie chcieli, by wszyscy odeszli. Nie chcieli zostać całkiem sami na gorącej, wypalonej ziemi obszaru buforowego, rozdzielającego dwa kraje. Ale to nie był już dom. Nie tak jak wcześniej. Gdy zbiornik wody został zabezpieczony, pole golfowe zaanektowane w celach rekreacyjnych, gdy buldożery i spycharki przeżuły i wyrównały ziemię, a betoniarki wylały fundamenty i złożony z płyt mur zaczął rosnąć, żołnierze wyjaśnili im sytuację. Spotkanie zorganizowano na rynku. Odbyło się wieczorem. Potężne reflektory zasilano z generatorów. Sieć elektryczna nie funkcjonowała od dawna w tej części Teksasu. Generał Argyle był na miejscu, mężczyzna w średnim wieku o twarzy jak zaciśnięta pięść. Jego rzecznik wyjaśnił sytuację, wydzierając się przez megafon.
Jesteśmy w stanie wojny! To nie jest już część Teksasu, ani część Stanów Zjednoczonych Ameryki. Znajdujecie się w strefie buforowej. Nie jesteście już obywatelami Stanów Zjednoczonych. Decydując się zostać, wyraziliście na to zgodę. Miasto Santa Olivia przestaje istnieć. Przebywacie na obszarze należącym do posterunku numer 12.
Nikt nie wiedział, co dokładnie miało to znaczyć. Potem było coś o zarazie, coś o pladze na południe od Starego Muru, ale wokół było zbyt wiele śmierci, by ktokolwiek się tym przejmował. Jeśli żołnierze mieli pieniądze, żywność i lekarstwa, a także lekarza, który sam nie był umierający, to dobrze. Tak czy inaczej, zawsze było to odosobnione miejsce. Santa Olivia, Santa Olvidada, reszta świata wkrótce zapomniała o niewielkim miasteczku. We'll be right back. posterunek numer 12, buczenie generatorów i światło. Właśnie to Carmen Garon zapamiętała najlepiej z tej nocy. Miała 13 lat, a przez ostatnich 6 bardzo rzadko widywała światło po zapadnięciu zmroku. W miasteczku brakowało prądnic, paliwo oszczędzano, by zasilać chłodnie i inne naprawdę ważne urządzenia. A teraz i tutaj światło jasne i gorące, używane tak beztrosko, tworzące wokół ostre cienie, podkreślało twarde rysy twarzy generała i grało z oznakami choroby, widocznymi na twarzach jej wuja i ciotki, na twarzach ich sąsiadów. Rozświetlało dojrzałe oblicze jej kuzynki Ines, płonęło na policzkach Carmen. A żołnierze, amerykańscy żołnierze, wyglądali na tak silnych i zdrowych. Żołnierze podobali się Carmen Garon. Gdy ukończono baraki i budynki gospodarcze, przybyło ich jeszcze więcej. Ponieważ nie chcieli sobie zawracać głowy problemami mieszkańców miasteczka, poczyniono pewne ustalenia. Z błogosławieństwem armii Dan Garca ogłosił się burmistrzem, a jego ludzie zajęli się kwestią bezpieczeństwa. Spacerowali dumnie po zakurzonych ulicach, nie odpowiadając przed nikim, kto nie nosił munduru. Nie pozwolono im nosić broni. Te na terenie posterunku mogli posiadać wyłącznie żołnierze. Nosili za to metalowe rurki i nie mieli żadnych skrupułów, by rozwalić nimi komuś głowę, jeśli tylko naszła ich taka fantazja. Ludzie szemrali, ale co mogli zrobić? Jak długo utrzymywali porządek, generała to nie obchodziło. Stary Hector Salamanca, potentat na lokalnym rynku nieruchomości, również dobił targu. Był cwanym starym sukinsynem, zbyt kościstym i upartym, by ulec zarazie. Umowa, którą zawarł z wojskowym kwatermistrzem, dotyczyła alkoholu, żywności, generatorów i paliwa. Jego interesy rozkwitły. Mieszczące się w piwniczkach winiarnie zamieniono na bary i burdele, a w jego sklepach ludzie mogli kupić najniezbędniejsze artykuły. Jak długo pomagało to utrzymać spokój i sprawiało, że żołnierze byli zadowoleni, generała to nie obchodziło. Siostra Marta Stearns i ojciec Ramon Perez także zawarli z wojskiem umowę. Siostra Marta była drobną blondynką o przenikliwym spojrzeniu i poczuciu celu, nie mającym nic wspólnego z boskim powołaniem. Choć nosiła strój zakonnicy, w rzeczywistości była wychowaną w kościele sierotą i nigdy nie złożyła ślubów. Przystojny ojciec Ramon doskonale o tym wiedział. Sam był zaledwie nowicjuszem noszącym kapłańską koloratkę. Nawzajem dochowywali swoich sekretów. To nie była ich wina. Ojciec Gabriel, ostatni prawdziwy ksiądz w Santa Olivia, zachorował. Powiesił się na dzwonnicy, zanim zaraza zdążyła go zabrać.
Naprzód, cudzołożnicy!
Krzyczał, stojąc na krawędzi wąskiego szybu z pętlą zawiązaną na szyi.
Naprzód, póki możecie! Cieszcie się każdą chwilą! Pieprzcie swoje matki, braci, siostry i ojców! Pieprzcie się na ulicach jak psy, sodomici i kurwy! Czemu nie? Śmierć triumfuje! Bóg odwrócił twarz!
Potem skoczył. To wyjaśnia po części całe to pieprzenie. Tym, co wytargowali siostra Marta i ojciec Ramon, była opieka medyczna. Raz w tygodniu lekarz z bazy odwiedzał stworzoną w zabytkowych murach kościoła bezpłatną klinikę i każdy mógł do niego przyjść. Nauczył siostrę Martę dość, by w pozostałe dni mogła sama zajmować się lżejszymi przypadkami. Zawarli tę umowę z armijnym kapelanem, szczerym koleżką, nie mającym zielonego pojęcia, że żadne z nich tak naprawdę nie należy do kościoła. Jak długo nie miało to wpływu na opiekę, jaką otoczeni byli jego żołnierze, generała to nic nie obchodziło. Generała Argyle obchodziły tylko trzy rzeczy. Obchodzili go jego ludzie, a byli to sami mężczyźni i wyłącznie mężczyźni. Mówiono, że w armii służyły kiedyś także kobiety, podobno nawet w oficerskich stopniach, ale były to tylko plotki. Obchodziło go patrolowanie południowego muru i utrzymywanie porządku na powierzonym mu odcinku. Obchodził go również boks. Generał, którego pełne imię brzmiało William Peter Argyle, naprawdę kochał boks. Po prostu kochał. Plotka głosiła, że był w młodości obiecującym bokserem w wadze junior ciężkiej i być może nawet była to prawda. Tak czy inaczej uwielbiał boks i nigdy nie miał go dość. Żołnierze organizowali więc mecze bokserskie w pasie. W trzecią sobotę każdego miesiąca mecz odbywał się na rynku. Przez pierwszy rok były to głównie spotkania pokazowe. Żołnierze walczyli z żołnierzami. Gdy generała zaczęło to nudzić, zaoferował nagrodę. Wyższa stawka czyniła widowisko bardziej interesującym. Jeśli komuś z miejscowych udałoby się pokonać jednego z jego czempionów, mógł wygrać niezłą sumkę oraz wolne przejście na północ dla siebie i osoby towarzyszącej. Poza kordon, na wolne terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wielu próbowało. Żaden nie miał nawet najmniejszych szans, ale próbowali mimo wszystko. Starali się ze wszystkich sił, wkładając w to całe serce, pot i krew. Walcząc, dopóki nie powalono ich tak, że nie będąc w stanie się podnieść, leżeli dysząc ciężko na pokrytych płótnem deskach ringu. To niezwykle cieszyło generała. Mężczyźni powinni sięgać i walczyć o to, co jest poza ich zasięgiem, powiedział pewnego razu. To właśnie czyni ich mężczyznami. Tego, co sądził o kobietach, nie wiedział nikt. W armii nie było kobiet. Nie było ich również w bazie, poza kilkoma miejscowymi zatrudnionymi w ekipie sprzątającej, a nawet im nie wolno było przebywać na jej terenie po zapadnięciu zmroku. Żonaci mężczyźni musieli zostawić swoje żony, gdy dostawali przydział w strefie. Ci, którzy mieli dziewczyny lub kochanki, musieli je opuścić, godząc się na rozłąkę, póki ich zmiana nie dobiegnie końca. Samotni zmuszeni byli pogodzić się z faktem, że nie uda im się stworzyć trwałego związku przed końcem tury. Personelowi wojskowemu zabroniono się żenić z mieszkankami posterunku. Dlaczego? Zapytała swojego pierwszego żołnierza kochanka Carmen Garon. Mając 17 lat, wyglądała na 19 i tyle właśnie powiedziała mu, że ma. Jej ciotka i wuj odeszli, zabrani przez zarazę. Kuzynka Ines załatwiła jej posadę kelnerki w barze, często odwiedzanym przez żołnierzy. Zarobki nie wystarczały nawet na przypadającą na nią połowę opłat za apartament, który dzieliły. Jej pierwszym kochankiem był inteligentny chłopak, gdzieś ze wschodu, z brązowymi włosami w okularach o żylastym ciele zapaśnika. Ponieważ, przesunął dłonią po jej rozgrzanej, śliskiej od potu skórze, jego twarz bez okularów wydawała się naga, ale spojrzenie miał ostre i szczere. Nie chcą, by ludzie dowiedzieli się, że istniejecie. Nie, by mieli pewność. Nie chcą, by ktokolwiek wiedział. Rozumiesz to, prawda? To, że kiedyś była tu część Ameryki? Carmen wzruszyła ramionami. Tak mi się wydaje. Pogłaskał ją po brzuchu. Wierz mi, nie chcą, by ktoś to wiedział. Dlaczego? Zapytała. Bo powiedzieli wszystkim, że w strefie nie pozostali już żadni cywile. Jego dłoń zsunęła się niżej. Wszystko, co tu się dzieje, utajniono. Nie wolno nam o tym mówić, a wam nie wolno stąd wyjechać. Spojrzała na czubek jego głowy, gdy pochylił się, by podążyć ustami za dłonią. A co z ofertą generała, boksem? Roześmiał się, unosząc wzrok. Nikomu nie uda się zwyciężyć. Poza tym generał Argyle jest nieco szalony. Dobrze, powiedziała niepewnie Carmen. Kochanek spojrzał na nią uważnie. Więc rozumiesz? Malutki ptaszek w jej sercu wydał pojedynczy trel, po czym umarł. Tak, powiedziała smutno do swojego pierwszego kochanka Carmen Garon. Rozumiem.